Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radiownet.
I mam nadzieję, drodzy Państwo, że już trochę i z dobrą energią udało się Państwa pobudzić. Mamy poniedziałkowy poranek Wnet, godzina 7:26, a już teraz mamy połączenie z naszym kolejnym gościem, generał Bogusław Samol, generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku, były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO, obecnie wykładowca na Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do poranka Wnet. Panie generale, przed momentem łączyliśmy się ze Strefą Gazy. Tam rozmawialiśmy o tym, że wróciły już, można powiedzieć, no, na pełną skalę działania wojenne. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o front rosyjsko-ukraiński?
O ile w rejonie Gazy Izrael walczy przede wszystkim nie z wojskami, czy z przeciwnikiem, który niezorganizowany jest, formacje zbrojne takim jak i takimi formacjami, które biorą udział w wojnie na Ukrainie, to podczas działań strony izraelskiej bardzo dobrze zorganizowane. Pamiętajmy o tym, że mamy wiadomość o Izraelu, że to jest bardzo silna armia. Tutaj sukcesy po stronie izraelskiej są niepodważalne. Natomiast jeżeli chodzi o konflikt na Ukrainie, który trwa już praktycznie 2 lata, wiemy o tym, biorąc pod uwagę sprawozdania prasowe, jak również wywiady dowódców, przede wszystkim dowódcy ukraińskiego, jak i komentarze zachodnie, ta wojna przybrała charakter pozycyjny, gdzie po obydwu stronach biorą udział duże masy wojsk, zarówno po stronie rosyjskiej, jak i po stronie ukraińskiej. W związku z tym, kiedy wyczerpały się możliwości ofensywne Ukraińców, praktycznie nastąpiła stagnacja na froncie, ale jednocześnie trzeba zauważyć, że Rosjanie zaczęli intensywnie działać na dwóch kierunkach. Z kierunku Kupiańskiego w kierunku Dniepru, jak również z Awdijiwki. Można się zastanawiać nad tym, co jest celem strony rosyjskiej. W moim przekonaniu przede wszystkim wojska rosyjskie dążą do wykonania polecenia Putina dążącego do opanowania wschodniej Ukrainy, a więc tutaj na całej części terytorium Ukrainy na wschód od Dniepru. A aby to osiągnąć, należy rozbić wojska ukraińskie na obszarze wokół dwóch takich miast, Słowiańsk, Krematorsk. Jeżeli to się Rosjanom uda w perspektywie kilku miesięcy, no tutaj konsekwencje będą bardzo poważne, jeżeli chodzi o Ukrainę. Natomiast Ukraina wyczerpała swoje możliwości, wykonując polecenia prezydenta Zełenskiego dotyczące przede wszystkim wyzwolenia części terytorium utracone po 2014 roku, a nawet to, co zostało stracone wcześniej. I nie udało się przebić do Morza Azowskiego, żeby rozciąć ugrupowanie obrony na dwa ugrupowania rosyjskie, a więc północne i południowe z Krymem. W związku z tym w tej chwili trzeba się zastanawiać nad przebiegiem wojny. Z mojego punktu widzenia jest to bardzo niekorzystna sytuacja dla Ukrainy.
A co zima, która już teraz nadeszła, przymrozki, jak ona może wpłynąć na sytuację na froncie i komu może bardziej zaszkodzić?
Biorąc pod uwagę stan pogody, warunki atmosferyczne, a przede wszystkim grunt, dostępność pól, będzie to przede wszystkim wojna polegała na działaniach taktycznych, na zasadzie lokalnych walk w zakresie poprawienia położenia zarówno przez stronę ukraińską, jak i stronę rosyjską. Ale czas gra na niekorzyść Ukrainy, ze względu na to, że Rosja w tej chwili obecnie po decyzjach Putina z ubiegłego roku w zakresie ogłoszenia mobilizacji, a jednocześnie uzupełnienia wojsk na podstawie ochotnikami, jak również i przestępcami. Następnie pamiętajmy o tym, że przemysł zbrojeniowy Rosji pracuje w tej chwili pełną parą, a więc krótko mówiąc na 3 zmiany. Naprawiany jest sprzęt, który został ściągnięty z frontu po uszkodzeniach, a jednocześnie budowany jest nowy sprzęt. W jakich ilościach do tej pory nikt na ten temat nie mówi, dlatego że jest brak dostępu do informacji. W związku z tym Rosjanie, którzy mogą w stanie przygotować, mogą mieć możliwości, mają takie możliwości, aby przygotować się do kolejnych działań o charakterze ofensywnym, mają na to duże szanse. Natomiast Ukraina zależy przede wszystkim od dostaw materiału, jak również części uzbrojenia od Zachodu, który nadal jest dostarczany metodą kropelkową. I bez względu na to, w jaki sposób są zapowiedzi polityków ze strony zachodniej, tak samo jak z członków Sojuszu Północnoatlantyckiego czy Stanów Zjednoczonych, które największą pomoc udzielają Ukrainie, nie sądzę, że Ukraińcy do wiosny przygotują się do kolejnych działań o charakterze ofensywnym. Raczej będą musieli się przygotować do obrony tego, co posiadają i nie puścić Rosjan w głąb tutaj w kierunku do Dniepru. No, biorąc pod uwagę doświadczenia w zakresie wsparcia Ukrainy przez państwa zachodnie, ale też i wewnątrz sytuacji Ukrainy, jaką mamy, bo tutaj dochodzą różnego rodzaju informacje o konflikcie między naczelnym dowódcą a prezydentem, a też trzeba pamiętać, że Ukraina przez te 2 lata nie uporała się absolutnie z korupcją, szczególnie tutaj w wojsku mówimy, tu mam na myśli kłopoty z mobilizacją żołnierzy, gdzie są przepłacani ci urzędnicy wojskowi przez tych, którzy chcą uchylić się od służby wojskowej. I tutaj chciałbym w tym miejscu zaznaczyć, że Ukraina zaczyna mieć problemy w zakresie uzupełnienia strat w jednostkach bojowych na froncie. Tu nie mówimy o sprzęcie, mówimy o ludziach, z czym nie mają problemu Rosjanie, biorąc pod uwagę ich kulturę strategiczną, że bezwzględnie człowiek jest przedmiotem, a nie podmiotem, a więc tutaj brak się człowieka, jak to kiedyś mawiali. Ludzi u nas dostatek, w związku z tym Ukraińcy stoją naprzeciwko państwa, które takie ma możliwości, aby przewyższać ich ilościowo. Sprawa następna, że mówi o korupcji, trzeba o tym mówić jasno. Też w zakresie zaopatrzenia wojsk są sytuacje korupcjogenne, gdzie często sprzęt dostarczany przez różnego rodzaju dostawców Zachodu jest blokowany, gdzie w zamian żądają łapówek. To jest coś nieprawdopodobnego, że w sytuacji, gdzie kraj upada, może upaść, jest zagrożenie, władze nie potrafiły poradzić sobie z tym zjawiskiem, dość niekorzystnym dla nich. A należało wprowadzić prawo drakońskie wręcz, zwalczające to korupcję. To też między innymi ma wpływ na przebieg wojny i stan zdolności operacyjnych zbrojnych Ukrainy.
I ostatnio też pojawia się coraz więcej napięć, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną w Ukrainie. Witalij Kliczko skrytykował ostatnio Wołodymyra Zełenskiego, ale jeszcze zanim ta sytuacja związana z wewnętrzną sytuacją na Ukrainie, to jakby pan generał skomentował i co dla nas oznacza to, że Władimir Putin podpisał dekret przewidujący zwiększenie liczebności armii jeszcze o 170 tysięcy żołnierzy. Po tych zmianach armia kraju będzie liczyła łącznie 2 209 000 personelu.
Dla nas jeden wniosek, jak najbardziej wspierać Ukrainę, żeby wyczerpywała zdolności operacyjne Federacji Rosyjskiej, bo tutaj nie możemy mówić, że sankcje gospodarcze na Rosję spowoduje jej upadek. Absolutnie w to nie wierzymy i nie wierzę. Też często w ogóle się nie wypowiadałem na ten temat. Natomiast widzimy po perspektywie 1,5-rocznej, że sankcje gospodarcze w zasadzie na Rosję wielkiego wpływu nie mają. Natomiast jeżeli chodzi o rozbudowę potencjału militarnego Rosji, jest to dla nas zagrożenie i to, co zostało zapoczątkowane przez kilka lat, 2-3 lata temu w zakresie modernizacji technicznej, rozbudowy sił zbrojnych, powinno być kontynuowane. To zależy oczywiście od władz, które będą wyłonione za kilkanaście, w przyszłym tygodniu w naszym państwie. Bez względu na to, kto będzie rządził Polską, musi pamiętać o tym, że bezwzględnie musi Polska się przygotować do potencjalnej agresji. Putin nie zmienia swoich celów politycznych. W związku z tym widzimy to na podstawie Ukrainy. W związku z tym musi Polska się przygotowywać i kraje bałtyckie do odparcia agresji. Ale ja nie mówię tylko, nie chciałbym tylko mówić w kontekście modernizacji i rozwoju sił zbrojnych. Państwo się musi przygotować pod kątem obrony, a więc tutaj wiele działań pozamilitarnych musi być podjęte przez państwo w zakresie ochrony infrastruktury, w zakresie ochrony ludności, jak również przygotować ludność w pewnym sensie na zdarzenia, które mogą nastąpić w perspektywie kilku lat. Jeżeli to wszystko zależy od tego, kiedy zostaną przygotowane do przygotowania przez Rosjan do agresji, zależy od tego, jak długo będzie się bronić Ukraina.
To jeszcze na zakończenie, panie generale, wspomniał pan o bardzo trudnej pozycji Ukrainy, jeżeli chodzi o sytuację na froncie. Wspomnieliśmy o korupcji, której niestety nie udało się zwalczyć, jeżeli chodzi właśnie o struktury polityczne w Ukrainie i o tych napięciach. No właśnie, ostatnio był bardzo głośny wywiad generała Załużnego, teraz słowa Witalija Kliczki, takie słowa krytyki pod adresem Wołodymyra Zełenskiego. Czy to tylko pewien spadek popularności prezydenta Ukrainy, czy może mieć jakieś większe konsekwencje?
Szanowni Państwo, Ukraina jest młodą demokracją, dopiero ma 30 lat. Biorąc pod uwagę doświadczenia Wielkiej Brytanii z okresu II wojny światowej, jak również Stanów Zjednoczonych, które przywodziły koalicję antyhitlerowskiej, sytuacja się powtarza, więc tutaj pewne zjawiska, które miały miejsce w przeszłości, powtarzają się w państwach, które mają słabo rozwiniętą demokrację. Po drugie, trzeba też zwrócić uwagę na to, że politycy nie mogą stawiać celów politycznych dla wojskowych, które nie będą w stanie być osiągnięte. I myśmy mieli informację w ubiegłym roku, że pewne były różnice zdań na temat sposobu, jak i kierunków rozpoczęcia kontrofensywy przez wojska ukraińskie. Niemniej jednak pod wpływem prezydenta władzy politycznej, która zawsze ma prymat, władza polityczna ma zawsze prymat na strategię wojskową, no, wojskowi przyjęli takie założenia. I często ja powtarzałem na antenie państwa, jak również w innych stacjach, komentując te wydarzenia, że nie prowadzi się kontrofensywy na trzech kierunkach. Te trzy kierunki, które były nakazane prawdopodobnie, czy przyjęte przez wojsko, wynikało z celów politycznych, aby w tym roku wyzwolić wszystkie terytoria utracone przez Ukrainę do tej pory. Szanowni Państwo, przy tym stanie Ukraina przeciwko Rosji, jeżeli chcemy mówić o skuteczności działań wojskowych, to przede wszystkim państwo musi być przygotowane, posiadać potężne zasoby, własne przede wszystkim, aby tak skuteczną wojnę prowadzić z Rosją i jednocześnie być silnie wspieranym przez Zachód, a nie na zasadzie metody kropelkowej, jak często używamy tego określenia, ale na zasadzie takiej, jak to zrobiły Stany Zjednoczone, wspierając Związek Sowiecki w latach 40. przeciwko hitlerowcom. Tak nie nastąpiło, w związku takich możliwości Ukraina nie miała i takich zdolności od Zachodu nie utrzymała i tutaj trzeba przewidywać, że będą kłopoty. Wracając jeszcze do działań politycznych i wojskowych, w państwie demokratycznym musi być kontrola zachowana nad siłami zbrojnymi, to nie ulega wątpliwości. I czytałem wczoraj i dzisiaj takie artykuły, które mówią o tym, o groźbie przewrotu wojskowego. Nie sądzę, że ten przewrót wojskowy Ukrainie w tej chwili jest potrzebny. Nic to nie pomoże, a doprowadzi do chaosu w państwie ukraińskim i to będzie tylko na korzyść Federacji Rosyjskiej, osłabiając stan sił zbrojnych. Przede wszystkim, kiedy politycy by wchodzili, wojskowi, przepraszam, wchodzą w działalność polityczną, bez względu na to, czy to jest czas pokoju, czy wojny, armia jest osłabiana, dlatego że następują podziały na poziomie wyższych dowództw, a później to przechodzi na niższe. Jesteśmy świadkiem w pewnym sensie, byliśmy świadkami w różnych państwach, natomiast też widzimy po tym, jak się nasi generałowie wypowiadają emerytowanie, jeżeli chodzi o obecną sytuację, a później politycy ogłaszają to, że stan morale czy w ogóle dyscypliny w armii jest obniżony. Coś w tym jest, a widzimy po przykładzie Ukrainy, że tak nie może być. I biorąc pod uwagę doświadczenia historyczne, tak jak powiedziałem, tych państw, bo wojskowi nie mogą być, powtarzam jeszcze raz, nie mogą brać udziału w polityce, ale też powinni być przekonywalni, przekonywać polityków i politycy też muszą to jakby zastosować do sugestii czy rekomendacji wojskowych co do sposobu prowadzenia operacji wojskowych w celu osiągania określonych celów politycznych. Cele polityczne, powtarzam jeszcze raz, nie mogą przewyższać możliwości strategicznych sił zbrojnych.
Po to generałowie, po to żołnierze wiedzą faktycznie, jak wygląda sytuacja na froncie. My na pewno będziemy wracać do tych tematów. Bardzo serdecznie dziękujemy za komentarz generał Bogusław Samol, generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku, obecnie wykładowca na Akademii Sztuki Wojennej, także były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Do widzenia Państwu.
Miłego dnia i do usłyszenia. Drodzy Państwo, Poranek Wnet trwa, godzina 7:40, ale cały czas trwa też akcja Radia Wnet. Oczywiście mowa o Patronajcie. Jak to się stało? Tylko kilka dni mojej nieobecności i jest już ponad 1000 patronów, dokładnie 1064 osoby, które zechciały wspólnie razem z nami budować Radio Wnet. Bardzo serdecznie za to Państwu dziękujemy, abyśmy mogli być razem z Wami i abyście mieli takie poczucie, że faktycznie budujecie media, które są ciekawe, które są merytoryczne, ale które też dostarczają wam ważnych informacji. To warto, abyście dołączyli Państwo jeszcze do nas. patronite.pl/radio-wnet. Zerknę na kilka ostatnich osób. Pan Marcin, pan Piotr, pan Robert i pan Hubert. Bardzo serdecznie im wszystkim dziękujemy. I chyba jakiejś pani tutaj brakuje, prawda? W takim razie uśmiechamy się do wszystkich słuchaczek i oczywiście słuchaczy Radia Wnet. Także patronite.pl/radio-wnet. radio.net i bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie dotychczasowe gesty takiej wspólnotowości razem z nami.
Dlaczego tata taki zamyślony?
Zastanawia się, czy zostać admirałem czy komandorem. A ty, mamo? No, ja zostałam kapitanem. Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Siódma 41 to był patronite.pl/radiownet. Poranek wnet trwa, już za kilka chwil sport na naszej antenie, ale zanim to nastąpi, to jeszcze zaśpiewa dla nas Elton John. Dzisiaj gramy klasyki, ale gramy bardzo energetycznie, bo stwierdziłyśmy z Joanną Reiner, że przyda nam się nieco takiej energii w poniedziałkowy poranek, tym bardziej taki grudniowy, już pełen śniegu i zimy.